bez zbędnych wstępów. Witam pięknie naszego gościa. Szefował jednej z najlepszych klinik transplantologicznych w Polsce, bez wątpienia. Wczoraj przygotowując się, także przedstawiam się w Europie. Pani profesor Alicja Chybicka, znana wszystkim bardzo dobrze. Są też mali pacjenci, pani profesor. Jeszcze raz witamy i cieszymy się, że jesteście. Są w ogóle goście z Wrocławia, których zaraz szczegółowo pewnie pani Kasia Duraj, szefowa Stowarzyszenia Tarnowska Kropla, przedstawi. Oddaję naszych gości do państwa dyspozycji. Tyle ode mnie. Pani profesor, bardzo prosimy na początek.
Witam państwa bardzo serdecznie. To jest już kolejny mój pobyt w pięknym mieście Tarnowie. To miasto dla mnie jest o tyle niezwykłe, że dzieją się tu dzięki pani Kasi Duraj i prezydentom kolejnym tego miasta. Rzeczy fantastyczne. Bardzo wielu Tarnowian jest zarówno dawcami krwi, jak i szpiku. Te akcje są dosyć powszechne i po prostu tutaj wielu ludzi robi coś dla innych i to naprawdę jest nieocenione. Dzieci, z którymi ja przyjechałam, właściwie już przeszły przez chorobę nowotworową, natomiast jest to choroba, która zagraża życiu dziecka. Nieleczona powoduje śmierć. I często jest tak, że jedyną metodą skuteczną w leczeniu tej choroby jest przeszczep komórek macierzystych, czyli inaczej mówiąc lapidarnie przeszczep szpiku, bo tak naprawdę my nie zawsze szpik przeszczepiamy, czasami tak i wtedy to jest naprawdę przeszczep szpiku, ale zawsze przeszczepiamy komórki macierzyste albo ze szpiku, albo z krwi obwodowej, albo z krwi pępowinowej. I żeby tego przeszczepu dokonać, potrzebna jest jedna rzecz, której nie da się kupić za żadne pieniądze. Potrzebny jest kawałek drugiego człowieka, czyli ta komórka macierzysta od niego. I bez zgody tego drugiego człowieka po prostu tego materiału się nie uzyska. Polska niestety, z przykrością muszę to stwierdzić, jest krajem żałosnym na tle Unii Europejskiej i świata. My po wielkich akcjach różnych osób podwoiliśmy w tej chwili liczbę dawców z 35 tysięcy w ciągu roku, praktycznie ona się podwoiła do 70, ale sąsiadujące z nami Niemcy mają 3 miliony. No to o czym tu mówić? Nas jest 38 milionów obywateli, bo ja rozumiem, że gdyby nas było tyle, co kot napłakał, ale nas jest duża populacja. Nawet odliczając niemowlęta i starsze osoby, toż to wyjdą miliony i zakładając, że część osób jest chorych, a część się boi. To gdzie te miliony są? Dlaczego ci dawcy nie są zrekrutowani? A taka rekrutacja to nie jest nic wielkiego, to jest parę mililitrów krwi pobranych, żeby wytypować układ HLA, a potem wyczekiwanie i można nigdy tym dawcą nie zostać, no a może się zdarzyć, że telefon zadzwoni w świątek, piątek, niedzielę i wtedy trzeba podjechać do najbliżej położonego miejsca zamieszkania ośrodka przeszczepowego i wtedy się wybiera metodę pobrania. Albo jest to pobranie ze szpiku, co to znaczy? To znaczy, że się dajemy uśpić i budzimy się z dwoma dziurkami w siedzeniu, za przeproszeniem, ale z dziurkami po igłach. Bo kiedyś mnie jeden student zapytał, czy on będzie miał operację plastyczną, jak odda szpik, więc chyba sobie wyobrażał, że my te kości rąbiemy młotem albo coś w tym stylu, więc nie, to się pobiera igłami. Albo można się zdecydować na pobranie przez separator i wtedy to wygląda dokładnie tak jak pobieranie krwi, czyli wkłucie do najczęściej żyły łokciowej i krew idzie do maszyny, maszyna zabiera komórki CD34 pozytywne, czyli te komórki macierzyste i resztę wszystko oddaje, czyli to nawet uszczerbek jest mniejszy niż przy oddaniu krwi, a tak naprawdę uszczerbek jest żaden, dlatego że to jest trochę tak jak wyjść w wysokie góry, wtedy też szpik dostaje sygnał, że jest mu organizmowi jest duszno i trzeba zwiększyć liczbę krwinek czerwonych. I tak samo jeśli ktoś odda krew, to też jest sygnał dla szpiku, że trzeba zwiększyć produkcję i zdrowy szpik odprodukowuje to błyskawicznie. Także nie ma to żadnego wpływu na zdrowie. Oczywiście, że dawcą może zostać osoba zdrowa, oprócz tego, że musi mieć chęci. I to już jest rola lekarzy, którzy kwalifikują do tego, że można tym dawcą zostać. I jest jeszcze jedna bariera, ciągle jeszcze jest, to jest wiek. Ten wiek coraz wyżej jest podnoszony, bo jak państwo wiecie, czas życia społeczeństw się wydłuża. Właśnie ostatnio czytałam, że dzieci, które w tej chwili przychodzą na świat, mają szansę dożyć 100 lat. I to w takiej średniej masie, czyli zakłada się, że rzeczywiście ten czas życia bardzo się wydłuży, ale w tej chwili ten wiek to jest w niektórych krajach 50, w niektórych 55 lat.
Zapytania indywidualne. Ja już zaraz oczywiście pozwolę na to i zezwolę. Pani Kasiu, powiedzmy o przygotowaniach do akcji grudniowej, bo to też lada chwila, a może nie będzie okazji, żeby w szczegółach o tym również powiedzieć.
Znaczy pani profesor zawsze nam pomaga propagować ideę honorowego dawstwa. 4 grudnia będziemy robić drugą akcję, bo dzisiejsza akcja jest pierwszą akcją w tym półroczu, bo badaliśmy po raz pierwszy w tym roku w marcu naszych dawców. Natomiast dzisiaj będziemy rozdawać takie karteczki, na których wyrażamy zgodę, aby po śmierci można było pobrać organy z mojego ciała. I te karteczki będą rozdawane i na konferencji, i na wykładzie, który pani profesor będzie głosić w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, i również na koncercie, który odbędzie się przy ulicy Klikowskiej, w kościele przy ulicy Klikowskiej o godzinie 18. Również dzisiaj chcemy zapowiedzieć kolejną akcję pobierania krwi do badań dla honorowych dawców szpiku. Akcja ta się odbędzie 4 grudnia, ponieważ zawsze uprzedzamy tą akcją wyjazd do Wrocławia, a pani profesor 7 grudnia, tak?
Tak.
7 grudnia jest zjazd osób wyleczonych we Wrocławiu i tam zawozimy taki jeden z symbolicznych prezentów, czyli kolejną grupę przebadanych osób. W dzisiejszym dniu, wczorajszym dniu i do jutra są u nas dzieci z kliniki z Wrocławia. To też jest taka forma współpracy, że zapraszamy dzieci, aby troszeczkę zobaczyły Tarnowa, pobawiły się. Wczoraj uczestniczyły w Grand Prix Polski w tańcach standardowych. Myślę, że podobało się im, zwłaszcza, że ich kolega, który też kiedyś był leczony, teraz jest tancerzem. I dzieci będą wieczorem na koncercie i jutro wracają do Wrocławia. Zawiozą taki jeden prezent, o który pani profesor kiedyś prosiła. Mianowicie pani profesor prosiła, żeby klinika jak najmniej przypominała klinika, jak najbardziej dom, i prosiła o kolorowe pościele, i 16 liceum ufundowało się, młodzież 16 liceum zorganizowała akcję i takich bodajże 19 kompletów pościeli dzisiaj dzieci wezmą, właściwie jutro wezmą do autokaru, a dzisiaj pani dyrektor tutaj jest z nami i przyniosła symboliczny komplet.
Jeden komplet.
To dla pani profesor, żeby pani profesor zawiozła dzieciakom pierwszy ten prezent już.
Ja bardzo gorąco dziękuję, bo ja powiem państwu, że w Akademickim Szpitalu Klinicznym dzieci leżą w pościeli białej w różowe paski z takimi wielkimi pieczęciami ASK. Tak, wygląda tak. To koszmarnie, mnie się kojarzy z więzieniem.
Jeśli te puszki i postaci.
To jest właśnie to, co mi się marzyło, żeby dzieci leżały w kolorowej, i my proszę mamy trochę kolorowej pościeli od księdza kardynała Henryka Gulbinowicza, który kiedyś nam tą pościel przyniósł, i pojedyncze pościele już dostawaliśmy wcześniej, i od pani Kasiu dostaliśmy jakąś pościel wcześniej, i też od innych darczyńców. Ale tej pościeli potrzeba bardzo dużo, bo to, jak państwo wiedzą, często kilkakrotnie w ciągu dnia musi być zmieniana, ona musi być gotowana i sterylizowana, a zatem no, cieszę się bardzo, bo to po prostu dzieciakom jest, będzie przyjemnie się położyć w taką kolorową pościel, i to o to chodzi. My się staramy, nasza klinika cała jest kolorowa, pomalowane są ściany, wszystko, co mamy w klinice, staramy się, żeby miało taki charakter bardzo dziecięcy. Klinika w tej chwili będzie budowana od podstaw nowa, bo ta nie spełnia norm Unii Europejskiej, ale mimo tego, że to są stare mury, w których spadł nam sufit na głowę, w których pękła nam rura od wody, od fekaliów i w ogóle różne straszne rzeczy się dzieją, to tak na pierwszy rzut oka, jak się wchodzi, ona jest przyjazna dziecku, bo jest kolorowa i jest ładna, i ta pościel do tego się dołoża. Tą pościel to oczywiście zabierzemy do nowej kliniki, więc w ogóle wszystko, co cenne, to na pewno zabierzemy.
Jeszcze uściśle, żebyście państwo dokładnie wiedzieli, że pościel to prezent ze szkoły pani Kasi, czyli 16 liceum, natomiast są również prezenty dla dzieci od pana prezydenta, z tym, że my już po wszystkim bez kamer wręczymy je dzieciakom. Czy ja mogę państwa oddać do dyspozycji dziennikarzy?
Proszę.
Uprzejmie proszę wobec tego. I będziemy pewnie kończyć, bo pani profesor musi przejść do następnego miejsca.
Jeszcze tylko chciałam dodać, że z nami są również panie, które prowadzą szkołę na klinice. Panie, które gościły u nas już w Tarnowie z wykładami na temat, jak organizować pomoc całej rodzinie i dzieciom chorym na nowotwory od tej strony takiej dydaktyczno-wychowawczej, to jest pani Dorota Giedo i pani Beata Niemczycka, która już bardzo, bardzo długo pracuje na klinice, właśnie z dziećmi. I jak jesteśmy w grudniu, zawsze panie są. Także też będą służyć pomocą, pytania, odpowiedziami na pytania. I są z nami rodzice również tych dzieci, którzy też wspierają akcję w taki sposób, gdzie będą informować od strony rodziny, jak to wygląda i czego właściwie rodzina oczekuje w momencie, kiedy dowiadują się o takiej sytuacji, że w rodzinie występuje choroba nowotworowa.
Panie profesor, czy to prawda, że do końca tego roku stoją pod znakiem zapytania kolejne przeszczepy z przyczyn finansowych?
Sytuacja w tej chwili wygląda tak, że dnia 1 października dostałam od mojego dyrektora pismo, bo my jesteśmy częścią Wielkiego Szpitala Klinicznego, Państwowego Szpitala Klinicznego, że mam ograniczyć funkcjonowanie kliniki. Ja jemu odpisałam, że nie mogę tego zrobić, bo to zagrozi życiu i zdrowiu dzieci i tego nie zrobiłam i my pracujemy pełną mocą. Ale sytuacja wygląda tak, że kontrakt jest podpisany do końca października, na listopad i grudzień nie. Pani minister Ewa Kopacz i pan prezes Jacek Paczkiewicz wielokrotnie podkreślali, że w onkologii dziecięcej i w transplantacjach nie ma żadnych limitów i nie ma norm, także moje zdumienie nie miało granic, kiedy jako uzasadnienie w tym piśmie jest napisane, że my mamy nadwykonania, ja przepraszam, czego nadwykonania, na 2,5 miliona złotych, których NFZ nie zapłacił. I wiem z Państwa doniesień medialnych, że zostało przesunięte do całego kraju 512 milionów złotych, z czego na Dolny Śląsk trafi 75 milionów. Na chwilę obecną tych pieniędzy nie ma. One są wirtualnie obiecane, ale nie ma, po prostu nie ma ich. I co będzie w drugiej połowie roku, ja w tej chwili nie potrafię powiedzieć.
A czy tego rodzaju akcje medialne pomagają w pozyskiwaniu dawców chociażby, albo właśnie...
Ależ oczywiście, akcje medialne są najlepszym sposobem na pozyskanie ludzi, bo to Państwo docierają do każdego domu i ludzie, patrząc na innych, którzy oddają, słuchając tego, co się mówi, być może nabierają odwagi. Ja zawsze uważałam, że jak robi się jakąkolwiek akcję, to natychmiast trzeba od tych osób pobrać krew, bo potem mogą się rozmyślić, wystraszyć albo właściwie dojdą do wniosku, że właściwie to już nie. I dlatego nie może być tak, że nie ma pieniędzy w zanadrzu. Wielokrotnie uczestniczyłam w akcjach takich na przykład wśród studentów, gdzie na sali 300-osobowej wszyscy z zapałem i gdyby tak od razu kolejkę z nich zrobić i pobrać, to by było dobrze. A potem, jeśli to się odkłada, bo na przykład nie ma pieniędzy, to z tych 300 osób przychodzi 30.
No właśnie z tym brakiem dawców potencjalnych to też problem wynika stąd, że brakuje pieniążków? Czy...
Tak. W Polsce jest tak, że jest pewna suma rocznie przeznaczona na typowanie dawców i ona jest zdecydowanie za mała. Zdecydowanie. Dlatego wszelkie takie akcje, pani Kasia to w ogóle jest złoty człowiek, który bardzo dużo dobrego robi, muszą być połączone z... po prostu połączone z pieniędzmi. Czyli trzeba znaleźć sponsora, no bo państwowych jest za mało. I ale pani Kasia tak robi.
To czy my tu w Tarnowie
dostajemy. A ja widzę pana pieniądze. Prezydenta. My, dzieci chciały panu prezydentowi podziękować, ja bardzo poproszę. I chciałam powiedzieć państwu, że to są dzieci, które już wygrały swoją walkę. Jak państwo widzą, piękne, z długimi włosami, ale bywało, każdy z nich mogłoby opowiedzieć swoją historię, która na pewno nie była łatwa ani dla nich, ani dla ich rodziców, ale te moje gwiazdy już wszystkie są wygrane, śpiewające, utalentowane. Jak się okazuje, dzieci w chorobie nowotworowej przejawiają bardzo wiele talentów, których nie pokazywały nigdy wcześniej. W ogóle z dziecka robi się bardzo szybko osoba dorosła, która dużo więcej te dzieci wiedzą i zupełnie mają inne podejście do życia, aniżeli przed zachorowaniem. To dorosły człowiek przewartościowuje wtedy swoje życie, ale dzieci również.
Jaki procent osób przebadanych ma szansę zostać dawcami?
Wie pani, że ja na takie pytanie nie potrafię odpowiedzieć. Ja tego nie wiem, jaka to jest szansa. Ja wiem, że są osoby, jak na przykład wasza koleżanka, pani dziennikarz, jak ona ma na imię, Iwona Barzańska z TD, od nas była już 3 razy powołana, bo ma jakieś takie ugrupowanie, jest cała szczęśliwa, a jest osobą drobniutką, chyba 40-kilogramową i bez problemu już uratowała te jakieś 3 życia. Natomiast są osoby, które przez całe życie nie są powołane, to zależy od ugrupowań HLA. To jest tak jak trochę szukanie igły w stogu siana. Także nie umiem odpowiedzieć, na przykład gdyby mnie pani zapytała, jakie ma pani szanse, ja nie umiem tego powiedzieć.
Proszę, tak, Krzysieńko, często pewnie dzieci trafiają w zaawansowanej chorobie.
Niestety prawie zawsze.
Prawie zawsze, czyli co, lekarze...
8-75% w Polsce to są jedynki i dwójki, a w krajach zachodnich to jest 25%.
Czyli lekarze pierwszego kontaktu jakby, nie wiem, mają mniejszą czujność?
Nie tylko. Społeczeństwo ma mniejszą czujność, rodzice, dzieci są w tej chwili straszliwie zapracowani, właściwie każdy myśli o pieniądzach, karierze, pracuje od rana do nocy. Jak matka wychodzi do pracy, to dziecko jeszcze śpi, jak wraca z pracy, to dziecko już śpi. Nawet ono nie ma się kiedy poskarżyć. Nasze dzieci często mówią, że głowa bolała, na przykład w przypadku guza mózgu, że coś się już działo, ale jak mówili mamie, to mama nie zareagowała, nie miała czasu. Także to nie jest tylko wina ochrony zdrowia, na pewno też, bo często jest tak, że jednak dziecko trafia do lekarza i na przykład z oszczędności źle rozumianej, zamiast wykonać morfologię, czy też rentgen, czy USG, tego się nie robi. Także te błędy są wielostopniowe. Po pierwsze, same dzieci, na przykład jeśli nowotwór rośnie w intymnych narządach, to chłopcy już tacy powyżej tam 10 roku życia absolutnie się nie przyznają. Nasz rekordzista miał jądro jedno, wagi 1,5 kg, to jest za przeproszeniem worek cukru między nogami. On chodził w skejtowych spodniach, nikomu się i stracił życie, bo był to guz germinalny w 4 stadium zaawansowania. Także wielokrotnie mamy wyrywały włosy z głowy u nas, mówiąc, że przecież ja 14-latka nie kąpię i nie rozbieram, a się nie przyznam. No i czyli to, co ja często w szkołach robię, czyli mam takie wykłady dla dzieci i dla młodzieży. Ja po raz pierwszy po 30 latach pracy, pracuję 35, zobaczyłam mnie w książce chłoniaka nieziarniczego, pierwsze stadium po takim moim truciu w szkole, bo chłopak wymacał sobie węzeł za obojczykiem. Węzeł za obojczykiem to jest zawsze nowotwór, to jest tylko kwestia jaki. Tu raczej nie powiększa się, jak Państwo pomacają sobie, tu nie ma żadnych węzłów chłonnych. Jak tam rośnie jakaś gulka, to już jest niedobrze. I on sobie to wymacał, był to chłoniak nieziarniczy, pierwsze stadium i oczywiście króciutkie leczenie, już dawno jest wyleczony, ale chodzi o to, że ja, stary onkolog, zobaczyłam po 30 latach nie w książce jedynkę chłoniaka. To jest wielka rzadkość w naszym kraju, praktycznie niespotykana, bo węzły nowotworowe nie bolą, to o to chodzi, nie dają dyskomfortu, jedynka nie daje objawów ogólnych. No nie daje, to są mikroobjawy i trzeba mieć po prostu wielkie uczulenie na to, żeby nie przepuścić właśnie tej jedynki.
Na co zwracać uwagę, ewentualnie co powinno zwracać naszą uwagę?
Uwagę powinny zwracać wszelkie nietypowe objawy. No ja już nie mówię o guzie. Proszę Państwa, Fentor zrobił takie badania i okazało się, że tylko 30% Polaków wie, że jak dziecku gdzieś guz wyrośnie, w jakiejkolwiek okolicy ciała, to jest nowotwór. A 70% to, przepraszam, co sobie myśli, że to jest ozdóbka. Jeśli dziecku gdzieś coś rośnie, to trzeba pędzić do lekarza i zobaczyć, co to jest. Zarówno dotyczy to znamion, które więcej rosną, zmieniają swój kolor. Wszelkie nietypowe objawy, na przykład ból, jak niczego nie widać. Nie wolno sobie lekceważyć, a to jest nagminne, że rodzice przede wszystkim sobie to lekceważą. Dziecko mówi, boli mnie ręka, boli głowa, boli coś. Mama obejrzy, a tam nic nie widać. Ale gdyby zrobić rentgen, to w środku w kości siedzi guz. I wiele, wiele takich objawów, na przykład nacieki dziąseł są dosyć typowe w ostrej białaczce szpikowej, to jest najczęstszy błąd stomatologów. Tak gdybym ja miała wymyślać, to właściwie w zależności od tego, gdzie ten nowotwór występuje, robią błędy okuliści, którzy przepuszczą coś w zakresie oczu. Na przykład mamy często, zgłaszają się do lekarza z takimi objawami, jak dyskretne opadanie kącika oczu, czego my nawet nie zauważymy, dlatego że każdy z nas jest asymetryczny. Jakby tak złożyć połówkę do połówki twarzy, to wyjdzie 2 różnych ludzi. Ale matka dobrze zna swoje dziecko i widzi, że nagle opadł kącik ust albo podskoczył, że się jedna połówka twarzy wygładziła. To jest początek guza mózgu. Ale jak się w Polsce rozpoznaje? Jak dziecko upadnie, ma drgawki i straci przytomność. Wtedy jest larum, robiony rezonans, się okazuje, że guz jest wielki, nieoperacyjny i dziecko już nie ma szans na wyleczenie. Natomiast takie dyskretne objawy w ogóle nie są zauważane. Albo na przykład inny objaw, który też może się nam z niczym nie kojarzyć, dziecko zgłasza, że traci siłę w jednej ręce. po prostu jakby słabiej zaczynają funkcjonować. To też nikomu nic się nie zaświeci, żadna lampa, żeby już coś robić, tylko dopiero jak sparaliżuje całkiem tą stronę, to jest tak, że gdzieś tam już ten guz rośnie, ciśnie na tą jedną stronę i powoduje paraliż. Także tych objawów jest bardzo wiele. Generalnie rzecz biorąc, wszystkie znane nam objawy, które nie ustępują w leczeniu, na przykład przewlekły kaszel. My nagminnie mamy dzieci, które są alergikami, a które leczone tymi alergicznymi środkami się nie poprawiają. Kasłają i kasłają, kasłają i kasłają. Ponieważ lekarz z pierwszego kontaktu dostaje na głowę mieszkańca pieniądze, no to, że tak powiem, oszczędza te środki. Zamiast zrobić zdjęcie i wie, że to ma dziecko alergiczne, no to ta alergia powinna ustąpić. I dopiero jak dziecko zaczyna się dusić, albo pojawiają się takie poszerzone naczynia na klatce, no to robi to zdjęcie, się okazuje, że jest wielki guz wśród piersiu, ale pewnie już też i inne przerzuty, bo najgorsze jest to, że czwarte stadium to jest wtedy, kiedy dziecko już jest całe usiane tym nowotworem i wyleczenie wtedy jest sprawą bardzo trudną. Ja mam taki przeźrocze z krzywimi, to jest niebo a ziemia, jedynki, dwójki, to jest 100% wyleczeń.
Pani profesor, mamy rok temu już zmarła Agata, może pani profesor najlepiej może podsumować to, co w Polsce się stało, to co świadectwo Agaty, mieliśmy film, mieliśmy tutaj w Tarnowie, ale w całej Polsce ta jej świadectwo jakby ostatni memoriał, czy rzeczywiście pani może nam powiedzieć, podsumować jak to świadectwo procentuje?
Jeśli chodzi o Agatę Mrusolszewską, ona była no, niesamowitą osobą, ona tak prawdę powiedziawszy, swoją chorobę, na którą zapadła w wieku lat 17, powinna była wtedy od razu zacząć leczyć, czyli mieć przeszczep szpiku. Ona jednak startowała, miała tam transfuzję, podleczyli ją trochę i szła na boisko. Potem, kiedy już właściwie ten przeszczep był umówiony, to postanowiła poświęcić się urodzeniu dziecka, bo tak można powiedzieć, w kontekście tego, co się wydarzyło, bo oczywiście my, podejmując się tej transplantacji, byliśmy na pełni dobrej nadziei, że to się uda i że będą żyły obie, i Liliana, i Agata. No niestety tak się nie udało i ona swoją osobą dała takie świadectwo, że warto jest walczyć, że inne życie często jest ważniejsze niż moje własne. I po jej śmierci rzeczywiście liczba dawców, tak jak powiedziałam, się podwoiła, z czego pan Olszewski sam, nie sam osobiście, bo oczywiście z innymi osobami, z Medigenem, pozyskali 12 tysięcy dawców. To jest naprawdę duże osiągnięcie, bo generalnie ja sama organizowałam wiele takich akcji, nie chcę mówić jakich, bo to była i policja, i wojsko, czyli chłopy dorodne, i powiedzmy nas tu, którzy przyszli, się odważyło 18. Tam krew to jeszcze 50 oddało, ale już przeszczep naprawdę jest duży opór w naszym społeczeństwie. Nie wiem, z czego to wynika. A oczywiście najlepszym dawcą jest młody, zdrowy mężczyzna, bo już kobieta nie tak bardzo, ze względu na to, że po ciąży jest już takie troszeczkę immunologiczne przestrojenie i my generalnie zawsze jak mamy do wyboru, bo to się patrzy na zgodność w układzie HLA 10 na 10 mężczyznę i kobietę, to wolimy mężczyznę.
W tym roku ile było transplantacji u pani?
Do chwili obecnej 50, prawie 60, 59, a tak się wydaje, że do końca roku powinniśmy zrobić jakieś 70, 70 kilka. Maksymalnie w roku zrobiliśmy 78 przeszczepów. Jesteśmy największym ośrodkiem transplantacyjnym w Polsce dla dzieci. Jeśli w Polsce jest wykonywanych 140, to z tego 70 u nas. Kolejka tak mniej więcej. Kolejka jest zawsze długa, ale to nie jest kolejka oczekująca na miejsce, bo w Polsce dzieci w zasadzie nie czekają na miejsce. To jest kolejka czekająca na zmiłowanie boskie, czyli dawcę. Bo ta procedura szukania, my najpierw szukamy dawcy wśród rodziny, potem szukamy tej igły w stogu siana, a w końcu w naszym ośrodku, jeśli nie ma nigdzie dawcy, to my jeszcze robimy haploprzeszczep, czyli taką bardzo karkołomną procedurę, czyli przeszczep od dawcy niezgodnego. Można robić taki przeszczep, biorąc dawcę z banku, ale wtedy on może tylko w jednym locji być niezgodny, dwóch locji, my do trzech dojechaliśmy maksymalnie i te dzieci żyją i mają się dobrze. Natomiast haploprzeszczep to jest od matki albo od ojca, no to łatwo sobie wyobrazić, my jesteśmy mieszanką genów ojca i matki i ta zgodność nigdy nie jest 10 na 10, tylko najczęściej połowę. Wybieramy lepszego z rodziców w cudzysłowie, to znaczy bardziej zgodnego, do którego dziecko bardziej jest podobne genetycznie, jak również czasem musimy wybrać tego gorszego genetycznie, ale zdrowszego, bo to też jest istotne. Bo na ogół rodzice, to każdy z rodziców chce tym dawcą zostać.
Często się wycofują, przepraszam, że przerwam.
Rodzice?
Nie, w ogóle dawcy, którzy są już zakwalifikowani.
No zdarza się, zdarzyło nam się w naszej historii, że Niemiec odmówił oddania szpiku dla polskiego dziecka. Wiedział, że tyle tylko wie ten dawca, dla kogo oddaje, i Niemiec odmówił, dlatego że to było polskie dziecko. A ponieważ był to jedyny dawca, jakiego nam bank wtedy komputer wyrzucił, to, no, a nie wolno skontaktować biorcy z dawcą, to bank wymyślił wtedy, żeby napisała ta matka list do tego dawcy, że oni to przekażą. Czyli tak jakby to było, ona nie wiedziała, do kogo pisze, i się złamał. To była zresztą kobieta, jak się potem okazało, dawczyni, nie mężczyzna. No i dziecko żyje i ma się dobrze, także różne takie mieliśmy historie. Bardzo często jest tak, bo to jest naprawdę świątek, piątek, niedziela, że zdarzyło nam się, że gdzieś tam ten przeszczep trzeba było przed świętami robić. To dawca powiedział, że przed świętami to on nie ma czasu. Albo na przykład wyjeżdżał gdzieś do Machu Picchu, albo w inne miejsce na jakieś wczasy. Albo, no różnie to bywa, różnie. Albo miał ślub córki, albo coś tam. No, są takie sytuacje, w których my musimy, i my przesuwamy te procedury naprawdę. Często dwa tygodnie, o miesiąc, a to nie jest dla dziecka obojętne, bo jeśli to jest dziecko chore na nowotwór, to musimy dać dodatkową chemię, żeby je utrzymać przy życiu do tego przeszczepu. Także, ale większość, 90% dawców jest na wezwanie, czyli idzie od nas sygnał, że w tym a tym dniu chcielibyśmy zrobić tą transplantację, oczywiście nam przesunięcie w tą czy w tamtą, ponieważ to niczym, to się do natychmiast następnego, to w ogóle tego samego dnia można do pracy wrócić. Natomiast jakby ktoś jeszcze chciał takiej mocy nabrać i odpocząć, to następnego dnia już spokojnie. Także najczęściej jednak 90% dawców jest do dyspozycji, zwłaszcza że to na całym świecie jest tak, że na przykład jak my przeszczepiamy szpik dziecka z Nowego Jorku, dawca jest w Nowym Jorku, to nasz lekarz leci do Nowego Jorku, a dawca tam idzie do szpitala najbliżej swojego miejsca zamieszkania. To nie jest tak, że on leci do Wrocławia i my go podłączamy do separatora. Na przykład my w naszym ośrodku często pobieramy szpik, na przykład dla profesora Hołowieckiego wcześniej pobieraliśmy, czy dla Skotnickiego do Krakowa. I to jest obojętne, czy dla dzieci, czy dla dorosłych, ta procedura jest taka sama. To chodzi o to, żeby dawca miał jak najwygodniej. A już ośrodek przeszczepowy sobie ten transport załatwia, przy czym u nas procedura jest taka, że zawsze jedzie lekarz, dlatego że tam są liczone od razu te komórki i lekarz dobrze wie, ile kilogramów ma dziecko, ile my potrzebujemy tego materiału. My zawsze staramy się jeszcze jakąś rezerwę sobie pobrać, żeby wrzucić do zamrażarki, jakby się coś nie udało. Te procedury są bardzo trudne, w sensie nie samego przeszczepu, bo ja to dzisiaj będę mówić na wykładzie, to jest bardzo proste. Natomiast w części utrzymania chorego przy życiu po przeszczepie, to jest sztuka wielka.
Dziękujemy teraz z dzieciakami, chętnie Pani Kasia, Pani jeszcze zostanie.
Ja jeszcze raz chciałam Panu Prezydentowi Tarnowa bardzo podziękować za wszystko, co jest robione dla nas dzieci. Naprawdę, bardzo, bardzo.